prosząc nas, uczestników spektakli Kantora, o komentarz do tej wystawy, miejcie świadomość, że nie byliśmy uczestnikami jego pamięci bezpośrednio, chociażby z powodu różnicy wieku. Nie uczestniczyliśmy jako indywidua w przeżywaniu bezpośrednim, na przykład okresu wojny. Nasza indywidualna, ale też zbiorowa pamięć dotyczy raczej okresu realnego socjalizmu. Byliśmy natomiast bezpośrednimi świadkami, uczestnikami, niejako wykonawcami jego trudnej pamięci przetworzonej na dzieło sztuki, jakim były spektakle. Kantor prawie nigdy bezpośrednio, werbalnie nie odnosił się do swojej trudnej pamięci, przynajmniej w kontaktach z nami. Zawarł ją w swoich tekstach. Pisząc, miał świadomość, że adresuje ją do świata, do anonimowego odbiorcy. To zupełnie inna sytuacja niż rozmowa bezpośrednia, bo mógł sobie wtedy pozwolić na pewien patos, a nawet egzaltację, które w bezpośrednim kontakcie, zwłaszcza z ludźmi znajomymi, wypadłyby śmiesznie i groteskowo. Był zdecydowanym przeciwnikiem instrumentalnego posługiwania się martyrologią narodową, a strom tradracji wręcz szydził. W okresie, kiedy go poznałem, czyli na początku lat 70., zajmował się jeszcze teatrem happeningowym, to był spektakl Kurka wodna, i teatrem niemożliwym, czyli Nadobni się i Koczkodany. W spektaklach tych nie ujawniał jeszcze w pełni właściwie swoich trudnych pamięci, ale w ogóle nie zajmował się przeszłością. Zajmował się bieżącą sztuką, happeningiem, miał epizod sztuki konceptualnej czy sztuki niemożliwej. Był zdecydowanym przeciwnikiem psychologii, tak jak odrzucał psychologię właściwie cały modernizm. Pojawiali się natomiast wędrowcy ze swoimi biednymi bagażami, obszarpani nędzarze, którzy byli z jednej strony symbolami losu artysty, a z drugiej strony ludzkości skazanej na tułaczkę, na przykład uciekinierzy wojenni. Masy ludzkie przemierzające się beznadziejnie w poszukiwaniu lepszego życia, którego nie ma. To były niejako pierwsze objawy tej jego pamięci, ale wtedy jeszcze nie odnosił się bezpośrednio do swoich traum. Zwrot nastąpił wraz z pracami nad Umarłą klasą, to był rok 1975. Właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że zerwał wtedy z bieżącą sztuką, a właściwie z całym modernizmem i zaczął badać obszary pamięci swojej osobistej i zbiorowej. Tutaj już trudno było uciec od psychologii, od iluzji, z którą tak zaciekle walczył w poprzednich okresach swojej twórczości. Był już w późnym wieku i jakby skierował swoją uwagę wstecz swojego życia, szczególnie do dzieciństwa. Stąd powrót do szkoły i do okresu I wojny światowej. Nie pojawiają się jeszcze osobiste wątki. Rzecz dotyczy bardziej pamięci zbiorowej niż osobistej. Nostalgii za czasami monarchii austro-węgierskiej, Galicji wielonarodowej i wielokulturowej. Osobiste związki bardzo wyraźnie pojawiają się w spektaklu Wielopole, Wielopole. Wojna przetacza się przez jego dom rodzinny w sensie dosłownym. Ojciec był oficerem wojsk austriackich i powracał co jakiś czas na urlopy do domu. Wojska stacjonujące w miasteczku, sąsiedzi, znajomi, członkowie rodziny powoływani na front, ale też w sensie metaforycznym jako okropności wojny przetaczające się przez, jak to później nazwał, swoim małym pokojem wyobraźni. I ten metaforyczny obraz wojny był właściwie bardzo charakterystyczny dla całej jego późniejszej historii. Duchy żołnierzy napoleońskich z obrazów Goi, machiny wojenne, armaty, pojazdy wojskowe, szkielet konia marszałka Piłsudskiego, nagrobki z krzyżami, kulomioty, bagaże uciekinierów wojennych, szkielety żołnierzy powracający z wojen. Tutaj należy wspomnieć mit Odyssa, który właściwie był obecny od początku jego twórczości do samego końca. Wszystko to pojawia się w następnych spektaklach, sięga w nich jeszcze głębiej w sposób osobisty i bardziej uniwersalny do traum wojennych, mechanizmów władzy, która te wojny wywołuje i prowadzi. Jeżeli chodzi o nas aktorów i nasz udział w jego spektaklach, byliśmy tymi, którzy to wszystko realizowali na scenie. I tutaj nasze doświadczenia są różne, powiedziałbym pokoleniowe. W zespole byli jeszcze koledzy, rówieśnicy, którzy brali udział w spektaklach Teatru Podziemnego w okresie wojny. To ich doświadczenie pokoleniowe było inne niż tych, którzy weszli, tak jak ja, do grupy Teatru Kriko o wiele lat później. Byli też uczestnicy Krikotu pamiętający powojenne czasy stalinizmu i proklamowanego przez władze ówczesne realizmu socjalistycznego, który stał się jedynym możliwym stylem narzeczonym administracyjnie z góry. Ich doświadczenie było jeszcze inne. Moim udziałem był okres realnego socjalizmu, który, jak został nazwany, okres od roku 70 do mniej więcej 89. Ten czas był bardziej liberalny, jeżeli chodzi o wolność kultury. Sam Kantor w takim bezpośrednim kontakcie z nami, na przykład podczas prób, nie tłumaczył nam wprost powodów swoich decyzji artystycznych dotyczących traum wojennych. W każdym razie nigdy nie mówił o tym wprost. Podobnie było z obiektami, obrazami czy scenami teatralnymi. Jeżeli dotykał tematu okrucieństw wojennych czy opresji władzy, robił to w sposób pośredni, nigdy wprost. Stosował często groteskę, poprzez którą pokazywał najbardziej trudne i okrutne oblicze wojny, śmierci i zagłady. W rozmowach prywatnych nieraz pytałem go na przykład o przeżycia wojenne dotyczące realizacji teatru podziemnego. Jak oni to robili? Czy nie bali się, że zostaną złapani? Co myśleli, decydując się na taką działalność, za którą wręcz groziła śmierć, a w najlepszym razie obóz koncentracyjny? Odpowiadał z humorem, że wcale nie czuli się takimi wielkimi bohaterami, bojownikami o wolność. Chcieli po prostu robić sztukę, teatr, to do czego się przygotowywali i mieli nadzieję zdobywać w ten sposób świat. Twierdził, że nie zdawali sobie sprawy z prawdziwego zagrożenia. Na szczęście inni zdawali sobie sprawę i jak mi opowiadał jeden z obserwatorów tych spektakli, byli pilnowani przez tajnych żołnierzy podziemia. Z pewnością nie uważał się za kombatanta, w każdym razie odżegnywał się od manifestowania tego, ale gdzieś tam w środku na pewno był z tego dumny. Chciał wyrazić strach, poniżenie, pogardę z pozycji artysty. Tak jakby chciał powiedzieć, że naprzeciw całej machiny opresji, śmierci, okrucieństwa władzy, wyposażonej w potężne narzędzia przymusu, stoi o wiele potężniejsza broń, jaką jest kultura, a jednostkowo artysta z jego strachem, poniżeniem i wyobraźnią. Niemniej pamiętam, jak był dumny z tego, że Związek Żołnierzy Armii Krajowej zwrócił się do niego z prośbą o namalowanie obrazu dla nich. To było gdzieś w latach 90. Był to z pewnością wyraz ich hołdu dla artysty, kolegi, współuczestnika walk, bo tak to można określić. To było porównywalne właściwie z walką z bronią w ręku, tylko że na terenie kultury. Pamiętam, że czuł wtedy nawet pewne zażenowanie, bo było to sprzeczne z jego ideami bezinteresowności sztuki. Ale oprócz trudnej pamięci powodowanej niezależnymi czynnikami politycznymi, zawarł też w swojej sztuce wątki osobiste, osobiste trudności, porażki egzystencjalne. Przechadzając się po tak skonstruowanej wystawie, o której autorzy mówią, że ma być konfrontacją z niewygodnymi narracjami zaczerpniętymi z trudnej pamięci artysty, ja, były uczestnik tych wszystkich spektakli, podobnie jak koledzy aktorzy, jestem w innej sytuacji niż widz zewnętrzny. Mam perspektywy moich osobistych przeżyć związanych z tymi spektaklami. Od premiery Umarłej klasy minęło 45 lat, a od ostatniego spektaklu, czyli dziś są moje urodziny, 30 lat. W skali historii jest to chwila, ale w skali ludzkiego życia jest to ogromna część życia. Sam jestem już w późnym wieku i patrzę na to jak na moją historię. I znowu zgodnie z opisanym przez Kantora mechanizmem pamięci próbuję przypomnieć sobie ten czas wspólnej pracy i mojego osobistego udziału w wydarzeniach scenicznych, ale też innych związanych z życiem poza sceną. Pewne rzeczy pamiętam bardzo dokładnie, inne mniej, a jeszcze innych nie pamiętam w ogóle. No bo taka jest natura pamięci. Zgromadzone przedmioty, obiekty, kostiumy, drobne rekwizyty w jednej przestrzeni razem uświadamiają mi z mojej dzisiejszej perspektywy z jednej strony poczucie zadowolenia, że miałem to szczęście czynnego uczestnictwa w ważnej rzeczy, a z drugiej strony poczucie nostalgii i przemijania. I jeszcze jedna myśl. Te wszystkie upiory, no bo to są upiory przeszłości, ożywione i powołane przez kuratorów wystawy, aby nam uświadomić, że one wcale nie odeszły. Są uśpione, ale są. Te szczępy kostiumów, machin wojennych, kościotrupy, szkielety, ludzi, zwierząt, połamane meble, jakieś maszyny tortur, to całe panoptykum okropności, które miały swój czas świetności na scenie i znów zostały złożone do magazynu pamięci i nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że w każdej chwili mogą ożyć i że to może nas dotyczyć. I nie jest to przyjemna refleksja.